Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.
Witam Państwa, Anna Rybas, to jest audycja Srebrne pokolenie, a moimi gośćmi są ludzie, którzy pracują w Gdańskiej Radzie Seniorów. Chciałabym przedstawić tak z nazwiska panie i pana, to może zaczniemy od pań najpierw. Pani Irena Samson i pani Anna Gąsiorowska.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Gdańskie seniorki pracujące i biorące udział w obradach Gdańskiej Rady Seniorów i pan Aleksander Żubrys, przewodniczący tejże rady.
Tak, dzień dobry.
Dzień dobry. Jak rada obraduje, to są mikrofony na sali? Tak z ciekawości pytam, no bo radio...
Tak, oczywiście. Tak.
Czyli
tak.
Wy do mikrofonów jesteście przyzwyczajone.
Też
jesteście.
Taką czerwoną lampką. Tak.
Pani Ireno, też troszeczkę oczywiście. Bliżej do mikrofonu tak. Chyba jeszcze. Nie. Ja tak
to
myślę.
Znaczy, jesteśmy przyzwyczajeni, myślę, że i w swoich działaniach również poza radą też działamy mikrofonami. Także jesteśmy aktywni.
Irenka jest na sesjach koło mnie, bo jest zastępcą przewodniczącego, więc w razie czego się wspieramy, jeżeli trzeba coś podpowiedzieć, to mikrofony są przed nami.
Ja do Państwa, naszych słuchaczy, mam prośbę wielką, żebyście napisali na numer 603-06-06-06. Jeżeli macie jakieś pytania do Gdańskiej Rady Seniorów, jeżeli chcecie się czegoś dowiedzieć, na przykład co zrobić, czy można w takiej radzie uczestniczyć, czy można do niej należeć, w jaki sposób, czym się zajmuje ta rada, to bardzo proszę Państwo na pewno tutaj w studio odpowiecie na te pytania i odpowiedzą na te pytania. Także bardzo proszę, będziemy na ten temat dzisiaj rozmawiać, ale zanim porozmawiamy o tej Gdańskiej Radzie Seniorów i o tym, jak się żyje seniorom w Gdańsku, najpierw podsumujemy ten rok 2024. Jaki to był rok dla Państwa, Panie Aleksandrze?
No, właściwie spotkaliśmy się dzisiaj jako przedstawiciele Gdańskiej Rady Seniorów. Tu zwracam uwagę na zmianę nazwy, bo do tej pory...
Była do spraw senioralnych.
Była Rada Seniorów w Gdańsku.
Aha.
A teraz Gdańska Rada Seniorów. Drobna zmiana, ale jednak chcę to podkreślić, bo bardziej taka gdańska, już zintegrowana. Jeżeli chodzi o naszą działalność, to Rada Seniorów jest tylko takim zwieńczeniem, bo każdy z nas pracuje w swojej macierzystej organizacji, w klubie seniora, w stowarzyszeniu, w fundacji. I właściwie Rada Seniorów jest tylko taką platformą wymiany doświadczeń, pewnych wskazań, spotkań. No jeszcze dodam, że jest to organ doradczy. My nie mamy niestety, można, czy no, różnie na to można popatrzeć, my doradzamy. Jesteśmy organem doradczym pani prezydent miasta i Rady Miasta Gdańska. W tym aspekcie możemy doradzać. Chcielibyśmy, żeby nasze wszystkie rady były wysłuchiwane, ale wiadomo, że w Gdańsku jest wielu, wielu mieszkańców, są różne opcje, ale trzeba podkreślić, że seniorów jest ponad 130 tysięcy i dlatego uważamy, że nasz głos musi być słyszalny i jest. I będziemy się starali to coraz bardziej nagłaśniać.
I jaki to był rok, ten 2024? Może nie tyle dla Rady, ile dla Pana?
Dla mnie bardzo intensywny, bo jak mówiłem, Rada jest dodatkiem ważnym, dla mnie bardzo ważnym, bo ja tą Radą kieruję. My wspólnie działamy, ale ktoś musi organizować tą Radę. I od października tamtego roku zaczęliśmy nową kadencję. Ale do tego czasu ja działam w takim klubie Przyjaciół Strzyży. To jest stowarzyszenie, które prowadzi różną działalność na rzecz seniorów. Dzienny dom pomocy, klub seniora, dom sąsiedzki, właściwie jeszcze klub sąsiedzki. Dom to jest jeszcze wyższe stadium działania. I tam się właściwie rozstrzyga, bo jak powiedziałem, Rada jest tylko podsumowaniem wielu, wielu działań w klubach seniorów, których w Gdańsku jest ponad 80. I ciągle wzrasta liczba tych klubów. Wiele jest stowarzyszeń działających na rzecz seniorów. Także ja pracowałem w tej Radzie, w naszym klubie Przyjaciół Strzyży. Zresztą byłem założycielem w 2000 roku, to powstało. Więc już wiele, wiele lat ta organizacja działa. Ma bodaj jeden z największych staży, jeżeli chodzi o organizacje pozarządowe. A jeżeli chodzi o moje życie osobiste, no to ja jestem aktywnym człowiekiem. Dzisiaj też przyjechałem na rowerze. Ja promuję ruch, chodzenie z kijkami, nordic walking, jazda na rowerze, pływanie, podróże, wycieczki w miarę możliwości oczywiście. W tym roku tych wyjazdów, w tamtym roku nie było za dużo. No, miałem takie wiele spraw domowych, trzeba było to porządkować, ale pozytywnie wszystko jest.
Także... Przyjechał pan na rowerze miejskim czy swoim?
Swoim, ale miejskie też szanuję się, bardzo cieszę, że tyle osób z tego korzysta, ale ja jestem przyzwyczajony do swojego, ja jeszcze nie korzystam z dodatkowego napędu, nie muszę elektryków używać, jeżdżę tylko z własną siłą mięśni i jeździ mi się dobrze.
No proszę bardzo, to rozmawiamy tak. Od razu o komunikacji w mieście.
Oczywiście,
proszę bardzo, od razu się temat pojawił. Jak pani Ireno dotarła do radia?
Ja przyjechałam osobiście z samochodem.
Samochodem. Torki były?
Nie.
Dzisiaj nie było?
Nie, ja jadę z Oruni, więc tam raczej z powrotem obawiam się, ale to nieważne.
No
nie
to mam, miło.
Nie
a pani Ania?
Ja komunikacją miejską, którą sobie bardzo cenię i jest bardzo świetnie rozwiązany problem dowozu.
A skąd pani jechała?
Z Chełmu. Mhm. Ja mam dużo połączeń bezpośrednich, w dobrym miejscu mieszkam, wszędzie mi jest po drodze. Też staram się być aktywna, więc mój samochód to tramwaj i autobus.
Dla pana Aleksandra to był dobry rok, a pani Ireno, dla pani?
No rok jak rok, w zasadzie może taki trochę prywatnie smutny, ale w sumie dalej aktywny mogę powiedzieć, ponieważ mimo, że nie pracuję zawodowo, ale bardzo aktywnie pracuję dalej w Okręgowej Izbie, to znaczy to jest praca społeczna, ponieważ od 20 lat, od 23 dokładnie, mamy takie komisje dwie w Okręgowej Izbie. Jedna z komisji to jest do leczenia ran, jestem przewodniczącą i druga komisja do spraw opieki długoterminowej. Jestem wiceprzewodniczącą. Dwie komisje pracujemy razem, także jestem na bieżąco w sprawie pielęgniarstwa. Poza tym bardzo ważne dla nas jest ta opieka długoterminowa i tutaj jestem zasmucona, ponieważ z roku na rok mamy coraz mniej pielęgniarek. Nie ma komu pracować w środowisku, w opiece długoterminowej. Nawet koleżanki zgłosiły teraz, że no, nie wyrobiły kontraktu po prostu, ponieważ nie ma pielęgniarek, żeby można je zatrudnić. Więc tu jest wielka obawa, że ci nasi pacjenci, okres oczekiwania do tej opieki jest bardzo długi i to jest ten problem. Dlatego tutaj też w Radzie Seniorów chcemy to nagłośnić, chcemy o tym powiedzieć, bo naprawdę jest w tej chwili również ta opieka wytchnieniowa, o której też często osoby nie wiedzą. Oczywiście niczego nie załatamy drugą organizacją czy drugą fundacją. Opieka nad takim pacjentem niesamodzielnym czy niepełnosprawnym jest bardzo potrzebna w środowisku. Nasze działanie w zasadzie w Okręgowej Izbie to jest nie tylko rozszerzenie wiedzy i edukacja, ale również organizujemy takie jednocześnie koleżanki w swoich jednostkach, prowadzą edukację nie tylko dla swoich podopiecznych czy pacjentów, ale również dla środowiska, które potrzebuje takiej edukacji. Czy to w sprawie leczenia ran, czy w sprawie stomii, czy zmiany opatrunków. No, jest ten problem bardzo szeroki, o którym można by mówić bardzo dużo. I jeszcze raz tu chcę podkreślić, że boli mnie tylko to, że te pielęgniarki, już powtórzę, nie mają możliwości karty wjazdowej do miasta. Nasze środowiskowe pielęgniarki i pielęgniarki rodzinne i pielęgniarki w opiece długoterminowej, które wjeżdżają do chorego i muszą zapłacić parking, a często szukają miejsca, gdzie można postawić ten samochód, bo jednak to jest teren bardzo rozległy, to nie tylko jest centrum Gdańska. To są dzielnice, czasami jest to i poza miasto, to znaczy Sobieszewo, to są dzielnice i Przeróbka i Port. No to są miejsca, no bonitują to panie, rozmawiałam nawet z koleżankami z hospicjum, no one to rozwiązały to w inny sposób, bo zrobiły sobie taki wydruk w zasadzie same na komputerze, no i jakoś strasznie nie zajmuje się tymi sytuacjami. Tu powieliły te panie nasze z opieki długoterminowej, zobaczymy jak to będzie. Także to jest taki moja bolączka, o której chcę ciągle o tym mówić, może się to zmieni.
Ja ciekawa jestem państwa opinii, słuchaczy na ten temat, który pani Irena porusza, bo macie może państwo swoje jakieś przemyślenia, swoje jakieś rozwiązania, ewentualnie jakieś pomysły na ten temat?
Jest problem z parkowaniem, ja to rozumiem, ale to nie znaczy, że taka osoba, która jedzie specjalnie do pacjenta, bo przecież ona nie jest tam 5 minut, czasami 2 godziny i więcej i musi ten samochód gdzieś postawić, bo ma odwiedzić w ciągu dnia 4 i 5 pacjentów. Zależy ile ma tych pacjentów i często w różnych miejscach, dzielnica Gdańska. To nie jest, że w jednym budynku, bo to zależy od tego. No poza tym, jeżeli wrócę jeszcze do tego okresu oczekiwania, tu często naprawdę wszyscy monitorują, że nikt nie przyjmuje. Okres oczekiwania tak się wydłużył w tej chwili w opiece i to naprawdę jest to problem, który staramy się nagłaśniać, no, rozwiązać. Jak możemy rozwiązać? Nie ma po prostu chętnych do pracy. Nie ma. Większość średnia pielęgniarska wieku jest 52 lata w tej chwili. Także jest to problem.
Czyli rok był
taki trudny pod względem wiedzy na temat pielęgniarstwa.
Jasne. Pani Aniu, a panią zapytam o pani spostrzeżenia na temat 2024 roku jako seniorkę mieszkającą, działającą w mieście, ale też o ten ostatni bal sylwestrowy bym chciała, żeby troszeczkę się uśmiechnąć w tej audycji też, żebyśmy nie żyli tylko samymi problemami.
Zaraz do tego dojdziemy. Dla mnie rok miniony był bardzo ciekawy, intensywny. Najwięcej działałam w klubie Wzgórze Radości. To są żółte kapelusiki z napisem Wzgórze Radości. Jesteśmy rozpoznawalni na festynach, na Paradzie Seniora i tam się starałam udzielać, pomagać, organizować i wycieczki, i spacery, i różne spotkania.
A jaka to jest dzielnica?
Dzielnica Chełm.
Chełm.
Chełm, tak. Na Chełmie, na Cybertowicza nasz klub się mieści. Rozwinęła się ta aktywność. Jest nas sporo, 30 parę osób w klubie jest, 37 chyba. No i zakończyło się to też bardzo, rok zakończył się ładną wigilią zorganizowaną przez Radę Dzielnicy. Nadmienię też, że od września jestem w Radzie Dzielnicy Chełm. Udało się, zgłosiłam swoją kandydaturę i jestem w tej Radzie Dzielnicy. Także też dużo się tam działa i zakończyliśmy rok wigilią w klubie Alf na Dragana. Bardzo przyjemne spotkanie, miłe. A w sumie rok zakończył się sylwestrem zrobionym w Central Hotel. Zorganizowany był przez naszego przewodniczącego i w kameralnych warunkach 30 osób braliśmy udział. Zabawa była szampańska. Do tej pory nam się buźki śmieją, jak się spotkamy. Było i przebieranie, i zabawa, i młodzi ludzie do nas dołączyli. Uznajemy pokoleniowe spotkania, bardzo uznajemy. I też nadmienię tu jeszcze przy tej zabawie, seniorzy domagają się wprost, domagają się i czekają na to, żeby było jak najwięcej spotkań, zabaw dla seniora.
Moglibyśmy o tym roku 2024 jeszcze chwilę rozmawiać, ale przejdziemy chyba do tego, co się dzieje w Gdańskiej Radzie Seniorów i mam nadzieję, że to już zrobicie i zrobimy razem w drugiej części audycji. Państwo zostańcie z nami. Chwilę po reklamach wracamy do rozmowy.
Srebrne pokolenie w Radiu Gdańsk.
Witam państwa, Anna Rębas ponownie. To jest audycja Srebrne Pokolenie, druga jego część, a gośćmi dzisiaj w studio są pani Irena Samson, pani Anna Gąsiorowska, gdańskie seniorki pracujące i biorące udział w obradach Gdańskiej Rady Seniorów i jej przewodniczący, pan Aleksander Żubrys. Witam jeszcze raz.
Witam. Dzień dobry.
W przerwie była ożywiona dyskusja. O czym żeście rozmawiali?
Tak jest.
Rozmawialiśmy o właśnie problemie parkowania, no, który jest uciążliwy w różnych aspektach. Tu właśnie Irena opowiadała o bardzo ważnej sprawie. Pielęgniarki, które jadą świadczyć usługi tak potrzebne, mają z tym problem. Ale my rozumiemy też miasto, że chce porządkować pewne rzeczy i coraz więcej miejsc w Gdańsku jest objętych no, porządkiem, czyli parkowaniem płatnym. Ale są też sytuacje szczególne, a właśnie o takiej żeśmy w przerwie rozmawiali. Mianowicie jest takie centrum senioralne i nie tylko senioralne, Dolna Brama 8 przy Bramie Nizinnej. I to było jeszcze miejsce do niedawna, nie wiem czy jeszcze w tej chwili, gdzie nie było płatnego parkowania, ale ono ma być wprowadzone, jeżeli już nie zostało wprowadzone. A Dolna Brama 8 była bardzo promowana przez miasto, no i przez nas również, jako miejsce, centrum spotkań klubów seniora, zdarzeń kulturalnych, no wszelkich działań. No i teraz jeżeli będą te, nie wszyscy oczywiście jeżdżą samochodami. Ja jeżdżę w taki sposób, jak mówiłem, i jeżdżę z samochodem wyjątkowo, jeżdżę na ogół rowerem i komunikacją miejską. Ale są ludzie, którzy muszą podjechać z różnych względów, nawet fizyczności pewnej, jakichś uchybień. No i wtedy jest problem, bo tam czasami zdarzenia trwają 2-3 godziny. A emeryt no, nie ma aż takiej zasobnej kieszeni, żeby mógł zapłacić kilka za 3 godzin za pobyt. Ale myśmy nawet podjęli w tej sprawie uchwałę. Ta uchwała, akurat był moment, że była pani prezydent na naszej sesji właśnie grudniowej, gdzie o tym mówiliśmy, bo to była uroczysta sesja taka podsumowująca rok, a jednocześnie mówimy o merytorycznych sprawach. Bardzo się cieszymy, bo pani prezydent na bieżąco usłyszała o tej sprawie i zobaczymy, czy to będą jakieś abonamenty, czy wjazdówki dla osób korzystających. W każdym razie musimy zrobić wszystko. Ja czy nie wierzę w to, żeby nie było tego płatnego parkowania, bo znawcy tematu mówią, że każde miejsce, bo to w końcu jest niby w miejscu ustronnym, ale blisko Urzędu Wojewódzkiego i Marszałkowskiego, więc znawcy mówią, że za chwilę te miejsca byłyby zajęte przez osoby korzystające z administracji tutaj naszej bezpłatnie. No więc my to rozumiemy, ale chcemy w niektórych przypadkach szczególnych, tak jak tu Irena mówiła i ja mówię o tym miejscu, żeby tam podjąć szczególne rozwiązania, żeby ludzie mogli bezpłatnie korzystać, seniorzy, z takiego miejsca jak Dolna Brama 8. Ważnego miejsca.
Ważnego miejsca, dokładnie tak. Tak. To jedno z zagadnień, którymi się zajmujecie. A jakie jeszcze, pani Ireno, jakimi zagadnieniami zajmuje się Gdańska Rada Seniorów?
To znaczy naszym celem głównie, ponieważ mamy w Radzie kilka komisji. Każda komisja, każdy z nas...
Dokładnie 8 komisji ma.
Tak, każdy z nas mógł się dopisać do takiej komisji, jakiej chciał. To nie było jakieś przydziału, tam przewodniczący nie przydzielał. Każdy wybierał taką komisję, w której może coś zrobić albo chciałby coś zrobić. Na przykład ja dopisałam się do Komisji Zdrowia, dlatego o to będę walczyła. Ale są inne komisje. W mojej Komisji Zdrowia głównie chcemy poruszyć sprawę edukacji. Edukacji, promocji zdrowia, bo tu chodzi o edukację, ale również i promocja i profilaktyka. Na przykład głównym zadaniem naszym jest przybliżenie w zasadzie sprawy edukacji w cukrzycy. Bardzo często wiele osób nie zna problemów takich bardzo prostych. Wydaje nam się, że każdy pacjent o tym wie, ale tutaj często ci nasi nawet, którzy są w Radzie, ja już to doświadczyłam, jest osobą niepełnosprawną, jest niesamodzielną, a nie ma do dziś uznanej niepełnosprawności. Często jest teraz taki, kiedy stan zdrowia jej się pogorszy, nie można nic pomóc załatwić, ani zaopatrzenia ortopedycznego, ani pomocy radnej. Więc tu trzeba nagłośnić sprawę, że każda osoba, która jest niesamodzielna czy niepełnosprawna, powinna zacząć od załatwienia sobie oczywiście od oceny, oświadczenia, to znaczy oświadczenia, to świadczenie,
orzeczenia.
Orzeczenia o niepełnosprawności.
Pani Aniu, pani chciała coś dodać w tej sprawie?
Tak, tu i ręce chciałam też dopowiedzieć, że ja złożyłam teraz taki wniosek o zmianę grupy i okazuje się, że minimum pół roku trzeba czekać
tak,
teraz
jest
na tą zmianę.
Oczekiwa.
Wydłuża się to niesamowicie.
Dlatego 6 miesięcy na zmianę grupy?
Tak. Tak. Złożyłam w styczniu i powiedzieli nie wcześniej, jak za pół roku. No jest to no też skandaliczne. Właśnie te kolejki to są okropne. To trudne do przejścia to jest. Nie wiem, do czego to dąży.
Następna sprawa, która weszła w życie w tej chwili ustawowo, jeszcze doszło świadczenie. Świadczenie wspierające, o czym nie wszyscy wiedzą. Bo jeżeli taka osoba ma niepełnosprawność znaczną, może dodatkowo dostać, bo to się składa przez ZUS. Są wyznaczone w mieście u nas w Gdańsku punkty, gdzie składa się, bo to są zupełnie inne wnioski. I też chcemy, bo to nie wszyscy czytają w komputerze, nie wszystkie prasę czytają. Często jest to nawet w tak niezbyt wyraźny sposób, nawet informacja podana, czy w prasie, czy w radio, sygnalizujemy. Dlatego chcemy większy nacisk położyć na tą edukację, poprosić na radę naszą takie osoby, które się tym zajmują, żeby przedstawiły, na czym to polega. To nie to, że ja będę mówiła, tylko poprosimy taką osobę, czy z urzędu, czy z funduszu, czy z ZUS-u. Takie mamy, myślę, że nam się uda i pan przewodniczący na pewno ten plan nas zaakceptuje, bo nasza Rada Seniorów na pewno będzie gdzieś za kilka miesięcy, więc przygotowujemy się do niej, żeby jak najwięcej wyedukować tych naszych. Poza tym, co
to znaczy,
jest...
ten temat będzie, ten temat. Bo w lutym 12 odbywamy kolejną radę, więc niebawem już.
No ale to jest tak jeszcze...
Ty mówisz, Irenko, o sesji poświęconej profilaktyce zdrowotnej, tak? No to ustalimy, tak.
No ale to nie...
Na pewno jest to ważny temat. Profilaktyka zdrowotna to jest numer jeden, aczkolwiek zaczynamy teraz, znaczy w grudniu zaczęliśmy, bo o budżecie mówiliśmy, to już była pierwsza taka merytoryczna sesja, bo dopiero to jest początek kadencji. Ale 12 lutego będziemy się spotykać i rozmawiać. To będzie debata o kulturze. Obok warunków oczywiście socjalno-bytowych i obok właśnie profilaktyki zdrowotnej, zdrowia w ogóle, to myślę, że kultura, tu się zgodzicie może ze mną, jest takim trzecim. Kultura, dojście do kultury, spotkania kulturalne, wyjście do teatrów, do opery i sama organizacja pewnych zdarzeń jest niezmiernie ważną rzeczą dla seniora.
A jak pan ocenia to, panie Aleksandrze? Seniorzy są w tej kulturze?
Tak, oni są. Seniorzy są w kulturze bardzo aktywni. I dlatego nawet tu gościłem w Radio Gdańsk w takich rozmowach przed Kongresem Kultury Pomorskiej, który był organizowany, i mówiłem o pewnych aspektach właśnie senioralnej aktywności. Uważamy, że trzeba seniorom stworzyć większe możliwości samorealizacji, bo na ogół kojarzymy, że senior pójdzie do kina, do opery, do teatru, pojedzie na wycieczkę.
Czyli sam się sobą zajmie.
I to jest, oczywiście, ta sfera jest bardzo ważna, ale coraz więcej powstaje inicjatyw samorealizacji. Zespoły muzyczne powstają, zespoły teatralne. I tutaj chciałbym dać przykład, że mamy pewną propozycję. Tu wspólnie z Ireną byliśmy i jeszcze jednym członkiem naszej rady, Włodkiem Dębskim. Tu jest teatr, taki przy ulicy, na rogu ulicy Grunwaldzkiej i Miszewskiego. I chcemy stworzyć taki spektakl, jak nam się uda, bo to trochę to z finansami jest związane, a my jesteśmy bezfinansowi, bym powiedział. Oczywiście mamy siedzibę i możemy działać, ale jesteśmy tylko organem doradczym, nie mamy statusu stowarzyszenia. Także, ale będziemy zabiegali o to, może nam się uda stworzyć spektakl mówiący o kontaktach, co jest dla nas bardzo ważne, senior-młodzież. I będzie to spektakl, no, który trzeba zagrać i odegrać potem i się nauczyć tej gry. Więc to jest wielkie wyzwanie. Zobaczymy, czy nam się to uda. Mówię o właśnie takiej formie aktywności, że sami uczestniczymy w tym działaniu i to będziemy promować, szczególnie żeby się samorealizować.
Chciałabym dodać również, że wśród seniorów każdy ma swoją pasję, bo my teraz widzimy dopiero, każdy coś sobą reprezentuje poza zawodową sprawą często. To są osoby, które są bardzo, tak jak mówimy, albo muzykalne, albo artystycznie przygotowane, więc tu też trzeba o tym pamiętać, że wśród seniorów można wychwycić jeszcze ciekawe, mimo że ktoś mówi senior.
Wielu ludzi z hobby.
Ja wiem na przykład, ciekawe, że pani hobby. Pisze wiersze.
Tak się składa właśnie.
Pani Aniu, a pani pasję?
Moja pasja się rozwinęła też teraz jako seniorka w ostatnich latach. No, w Gdańsku już jestem znana z tego, że robię kapelusiki dla dzieci, ozdobne, takie, owakie.
To ten, który leży przed
tak,
panią tutaj.
Ten brał udział w sylwestrowym naszym balu senioralnym i no, pięknie panie się poprzebierały, dekorowały głowy dekoldy, sukienek przypiąć to można do sukienki, do włosów, ale między innymi też właśnie się zajmuję takimi robótkami, robię z niczego coś i jest to fajne, bo to się dopiero teraz we mnie obudziło, mając czas na to, mając warunki ku temu, bo nie muszę nigdzie biegać, ani do pracy, ani nikim się opiekować, więc mogę sobie ten czas wykorzystać i sama nieraz się dziwię sobie, że ja to potrafiłam zrobić.
A pasje pana Aleksandra to pewnie no, sport.
Moje to mówiłem takie rzeczy ruchowe, ale także myślę intelektualne. Ja czytam dużo książek, zainteresowałem się filozofią. Zawsze się interesowałem, ale teraz rzeczywiście mam trochę więcej czasu. No i to są moje właśnie książka, filozofia, spotkania, rozmowy. A myślenie w pewnym wieku o rzeczach wyższych. Ja sobie przypominam jednego z naszych znanych filozofów, który mówił, że u schyłku życia co go najbardziej, co jest dla niego najważniejsze. I on powiedział, że mieć przyjaciół i czuć się użytecznym. Ja myślę, że ta dewiza przyświeca każdemu z członków Rady Seniorów, ale nie tylko Rady Seniorów, tylko większości seniorów, a przede wszystkim tych, którzy aktywnie działają. Ja tu muszę powiedzieć jako mężczyzna, no to z przykrością, że cieszę się, że niektórzy mężczyźni się angażują, ale kobiety biją nas na głowę. Tak gdzieś w klubach to jest 90% do 10. Chciałoby się, żeby było więcej zaangażowanych mężczyzn, którzy mają swoje rozrywki, które potem w pewnym wieku gasną. Oby to nie kończyło się właśnie telewizorem, prawda, i kanapą. Wyciągamy. Zresztą w ogóle nasze credo jest takie, to jest najważniejsze działanie naszej Rady poprzez kluby seniora i stowarzyszenia, fundacje, żeby wyciągać ludzi z domu, szukać ludzi osamotnionych i pomagać im wyjść z domu, wyjść, zaangażować się, być wśród ludzi, podzielić się swoimi problemami.
A dużo jest takich ludzi osamotnionych, którzy nie wychodzą właśnie, tylko ten telewizor i ta kanapa zostaje?
Tu muszę, bardzo dużo. Jest RODO. W dawnych czasach, kiedy była dosyć ścisła ewidencja ludzi samotnych w pewnym wieku, można było do nich dotrzeć od razu. Dzisiaj będziemy wdrażali, to jest jedno z ważnych zadań, wolontariat sąsiedzki. To znaczy grupy senioralne, które będą w swoim rejonie. To trzeba robić razem z dzielnicami, będziemy do tego zachęcać, razem z radami dzielnic, żeby docierać do ludzi, o których wiadomo. Ludzie, kiedyś sąsiedzi byli blisko sobą, mieszkali obok siebie, pukali, pożyczali jak to przysłowiową szklankę soli czy cukru. Dzisiaj tego nie ma. Oczywiście do powrotu może nie będzie, ale chodzi o te zainteresowanie i te grupy wolontaryjne będą starały się to zrobić. Zajmie się tym jako jednym z ważnych zadań jedna z naszych komisji, którą znana osoba Ania Butrym kieruje. To jest jedno z ważnych zadań dla nas, które będziemy realizować.
Ale ja jeszcze tylko chętnie do słuchaczy nawiążę, jeżeli macie ochotę zapytać państwa tutaj z Gdańskiej Rady Seniorów o cokolwiek, to zróbcie to teraz pod SMS-em 603-06-06-06, bo jest taka okazja dobra do tego, żeby takie pytanie tutaj przedstawić.
Oczywiście, chętnie odpowiemy na wszystko, a ja tylko dodam jedną rzecz, że w pierwszej kadencji myśmy zajmowali się globalnymi tematami. Nasze uchwały Oczywiście nie wszystkie zrealizowane. Chcielibyśmy, to były uchwały bardzo szczegółowe, właśnie o profilaktyce, o kulturze, o ochronie środowiska w aspekcie seniorów. I dzisiaj też będziemy dużych tematów sięgać, jak ta debata o kulturze, rozwinięcie właśnie tej debaty o pomorskim kongresie, ale pójdziemy do dzielnic. Myśmy to już zrobili w pierwszej kadencji. Mieliśmy wyjazdowe sesje naszej rady w Sobieszewie i w Śródmieściu. Specyficzne dwie, jedna bardzo oddalona ze swoimi problemami. Walczą tam ludzie dzielnie o utrzymanie lasu w Sobieszewie, a w Śródmieściu znowu wyludnienie. Starsze osoby mieszkają. Różne problemy. I w tym roku, w pierwszym półroczu, zaczynamy, jak mówiłem, od kultury, ale w kwietniu pojedziemy na Olszynkę, żeby sprawdzić, to jest taki ogród Gdańska, ale mają swoje problemy. A w czerwcu, 18 czerwca, odbędziemy wyjazdową sesję w Brętowie, która też niby piękna dzielnica, a co się okazuje, od 3 lat nie ma apteki. 4000 ludzi jest pozbawionych apteki.
I podejrzewam, że po raz pierwszy mówimy o tym na antenie i w ogóle...
No być może, ale
może
to
ludzie
nie
nawet nie wiedzą o tym.
Tego nie odpuścimy i Rada Dzielnicy... Ja się zastanawiam, bo
a jak możecie aptek, zapobiec takiej sytuacji?
Jedna z sieci aptek złożyła wniosek o ulokowanie się i my to aprobujemy, ale Rada Aptekarska, ten oddział gdański, ma jakieś wątpliwości w związku z tym, biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy. Otóż chcę powiedzieć jedno, że jeżeli przepisy uniemożliwiają starszym ludziom dotarcia do apteki w swoim osiedlu, że muszą jeździć do Gdańska centrum lub do Wrzeszcza, to jest skandal istny. I razem z Radą Dzielnicy, nawet wczoraj rozmawiałem z przewodniczącą, z panią Anetą, z Rady Dzielnicy Brętowo, że my tego nie odpuścimy. To jest tak ważny temat, że nie damy spokoju tym, którzy blokują powstanie apteki.
Jest pytanie do pani Ireny. Jak nazywa się to nowe świadczenie, o którym pani mówiła?
Wspierające. Wspierające.
Świadczenie wspierające, tak?
Tak, wspierające.
I gdzie się je załatwia?
To są wnioski, wyznaczone są miejsca przez ZUS. Jedno miejsce jest w szpitalu zakaźnym, to tylko z punktu, drugie jest na Okopowej, ja dokładnie nie podam adresu, ale
ja
na stronie
na
internetowej.
Gdzie na Okopowej, pani Aniu?
Na Okopowej, główne wejście, po prawej stronie pokój chyba 6 i tam można pobrać wniosek i złożyć wniosek.
Tu pani Ewa pisze, że takie wnioski o świadczenia wspierające może też składać osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Tak. Bo to ocena będzie punktowa. Ile punktów dany pacjent ma tej niepełnosprawności czy niesamodzielności, bo musi sam wypełnić. Ale oprócz tego jeszcze stanie na komisję i do punkty, ocena i w zależności od tego taka jest przyznawana kwota.
Tylko też podobnież długo to trwa, zanim to rozpatrzą, bo nie wiem, czym
też
to jest spowodowane.
Też jest około 5-6 miesięcy,
aha,
tak jak podane.
No właśnie wiem,
że
jakiś długi okres oczekiwania
to. W zasadzie ruszył dopiero, 24 rok dopiero zaczęło funkcjonować, ale komisje już w zeszłym roku były powoływane. To jest świadczenie wspierające.
Panie Aleksandrze, pan chciałby jeszcze coś dodać do tego obrazu seniora, który wyłania się z naszej rozmowy?
Na ogół mówimy o problemach, ale ja chcę powiedzieć o wielkiej aktywności gdańskich seniorów. Naprawdę chciałbym tutaj podziękować wszystkim, którzy się angażują i zachęcić wszystkich tych, którzy jeszcze nie wyszli z domu, a jeżeli wyszli, to idą tylko po zakupy i z powrotem. Klubów jest w każdej gdańskiej dzielnicy wiele. Warto tam się wybrać. Nawet można dzwonić do Rady Seniorów, która się znajduje na Wałach Jagiellońskich w Radzie Miasta Gdańska. To jest nasza wspólna siedziba. Można tam się skontaktować, uzyskać wszelkie informacje. Zachęcamy. Angażujcie się, koleżanki i koledzy, starsi wiekiem, ale młodzi duchem. I ja wiem, że jesteśmy w stanie zrobić wiele dla siebie, ale przede wszystkim dla naszego miasta, bo my jesteśmy zintegrowani, my nie jesteśmy wyodrębnionym jakimś środowiskiem. My żyjemy wśród wszystkich mieszkańców Gdańska i też czujemy wszystkie problemy i dodajemy troszeczkę naszych specyficznych. I tego chcielibyśmy, to chcielibyśmy uzyskać od otoczenia.
Ja też uważam, że żyjmy teraz, bo teraz mamy czas dla siebie. Nie tak, mamy obowiązków, tak, a możemy robić to z wielką pasją, chęcią i wielką przyjemnością, spotykać się z rówieśnikami.
Wyjeżdżać, są wycieczki, organizujemy wycieczki.
Spacery,
do opery,
spacery. Gdańska Rada Seniorów, tak?
Tak, tak. Nie Gdańska Rada
kluby,
Seniorów.
Kluby.
Ale
tak.
Przez Gdańską Radę Seniorów można dojść do tych klubów.
Do tego, tak.
Tak jest, jeżeli ktoś ma problem, żeby zidentyfikować, gdzie ten klub u niego w dzielnicy jest, czy na osiedlu. My pomożemy.
A wy macie adres internetowy? Jak do was dotrzeć na przykład, to jeżeli
znaczy,
ktoś
każdy
teraz nas
ma każdy klub ma swój adres internetowy, ale wystarczy Rada Miasta Gdańska. To jeżeli ktoś wyszuka Radę Miasta Gdańska, to tam jest siedziba również Gdańskiej Rady Seniorów i uzyska kontakt i wszelkie informacje. A jak będzie trzeba, to podamy też nasze własne adresy e-mailowe i telefoniczne, żeby ktoś się mógł z nami kontaktować.
A najlepszą informacją jest sąsiad, sąsiadka. Ja sama wiele osób zachęcam. To mówię, a gdzie to jest? A gdzie? A dwa budynki dalej. Nie zwracają na to uwagi, gdzie takie szyldy są i napisy, że jest klub. I nie wszyscy chcą, bo nie każdego się siłą da wyciągnąć.
W Radzie Dzielnicy. Jeżeli ktoś nie wie gdzie, to niech pójdzie do Rady Dzielnicy.
Tam
Rady Dzielnicy
dowie.
Wiedzą tak. Na ogół wszystko o wszystkich klubach, które są na ich terenie i na pewno i stowarzyszeniach senioralnych. Czyli do Rady Dzielnicy też namawiamy, żeby troszeczkę się włączyć w samorząd ten lokalny, taką małą ojczyznę swoją.
Bardzo się cieszę, że przyszliście tutaj dzisiaj do studia.
My też.
Jak wam się podobało? Jak wam się podobała ta rozmowa tutaj pierwszy raz? Bo
jak
Gdańska
zwykle,
Rady...
pani redaktor, Radio Gdańskie jest naszym radiem i wspieramy i się cieszymy się, że możemy
chcemy
przekazać.
Chcemy jeszcze mieć kontakt.
To kiedy się umawiamy następnym razem? Pani Renko?
Jak dysponujecie
jesteśmy
czasem.
Do dyspozycji.
Może po pierwszej
te
sesji.
Się rodzą.
To znaczy po sesji tej
kulturalnej. Kulturalnej.
Możemy się umówić, że co dwa miesiące mamy sesję.
Aha.
W międzyczasie oczywiście też pracujemy, ale jeżeli by chcieć podsumować na przykład, co się ustaliło na tej sesji, to myślę, że możemy się na taką stałą współpracę umówić i chętnie skorzystamy.
Chcemy nagłośnić po prostu, że jest taka możliwość i można po prostu takie informacje uzyskać, ale również, że wspieramy.
I wspierajcie też Srebrne Pokolenie i też
tak,
reklamujcie nasze audycje, bo
tak,
to też
jest
ważne.
Będziemy o tym
mówić.
Dwie strony to
takie informacje.
To było Srebrne Pokolenie. Moimi gośćmi byli dzisiaj pan Aleksander Żubrys, przewodniczący Gdańskiej Rady Seniorów, pani Irena Samson i Anna Gąsiorowska, gdańskie seniorki pracujące i biorące udział w obradach tej właśnie Rady. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studio.
Dziękuję
bardzo.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia. Do usłyszenia.
Usłyszenia.
Srebrne Pokolenie.